Zapoznawszy się nieco przed tygodniem z biografią świętego Dominika Guzmana, przejdźmy teraz do krótkiej charakterystyki dominikańskiej szkoły duchowości. Wnikliwe omówienie całego bogactwa, jakie ta szkoła duchowości sobą reprezentuje na przestrzeni 8 wieków, jest ze zrozumiałych względów sprawą niemożliwą. Dlatego ograniczymy się do zasygnalizowania najważniejszych i najbardziej charakterystycznych jej cech. Wypada zacząć od danych historycznych. Przypomnę, że zakon świętego Dominika, oficjalnie zwany zakonem braci kaznodziejów, po łacinie Ordo Predicatorum, stąd skrót przy nazwiskach dominikanów OP, zatwierdzony został przez papieża Honoriusza w 1216 roku. Pod tą nazwą kryją się także dwie pozostałe gałęzi dominikańskie, mianowicie mniszki dominikańskie, zwane drugim zakonem, oraz zakon świętego Dominika od pokuty, zwany trzecim zakonem. Zatwierdzone konstytucje dominikanów oparte na regule świętego Augustyna kilkakrotnie były poprawiane i uzupełniane. W rezultacie okazało się, że ustawy prawne dominikanów są najbardziej kategoryczne i najbardziej kompletne wśród wszystkich systemów prawnych XIII wieku. Przyczyniło się to do niezwykle sprawnej organizacji zakonu, którą stawiano za wzór powstającym wtedy innym wspólnotom zakonnym. Podstawową jednostką organizacyjną dominikanów był klasztor, który powinien liczyć nie mniej niż 12 zakonników. Klasztorem zarządzał przeor, zaś o życie duchowe i intelektualne dbał mistrz, który musiał mieć doktorat z teologii. Z uwagi na dużą liczbę zakonników, dominikanie osiedlali się niemal wyłącznie w miastach. I w tym miejscu przypomnijmy, że klasztory benedyktyńskie lokalizowane były na górach, cysterskie w dolinach, a franciszkańskie, jak powiemy nieco później, na wsiach. Tak więc w średniowieczu życie zakonne w różnych postaciach przenikało wszystkie środowiska społeczne. Określona liczba klasztorów tworzy prowincję, którą zarządza prowincjał. Nad całym zakonem dominikańskim czuwa generał, wybierany na 9-letnią kadencję przez delegatów poszczególnych prowincji podczas tzw. kapituł generalnych. Jak wspomniałem, dobre zorganizowanie zakonu wydatnie przyczyniło się do jego dynamicznego rozwoju. I tak na przykład, gdy w 1216 roku święty Dominik przedstawiał zakon do zatwierdzenia, braci kaznodziejów było tylko 16. A w 1221 roku, to jest w chwili jego śmierci, zakon liczył już 60 konwentów i był podzielony na 8 prowincji. Kilka lat później doszły nowe prowincje, w tym także prowincja polska. W sumie szacuje się, że pod koniec średniowiecza w prawie 600 klasztorach było około 12 tysięcy zakonników. Organizacja zakonu dominikańskiego całkowicie podporządkowana jest jego zasadniczemu celowi, jakim jest, zgodnie z nazwą, głoszenie Słowa Bożego i nauczanie dla zbawienia dusz. Z jednej strony wymaga to pogłębionego studium i dociekania prawdy, a z drugiej umiłowania prawdy odwiecznej, czyli samego Boga przez kontemplację i modlitwę. I to właśnie wyraża dewiza zakonu: contemplare et contemplata aliis tradere, to znaczy kontemplować Boga i owoce tej kontemplacji przekazywać innym. Modlitwa, zwłaszcza liturgiczna w postaci tak zwanego oficjum odprawianego wspólnie, równoważy zatem zaangażowanie apostolskie i nie pozwala popaść w jałowy aktywizm. Temu celowi służą także celebracje liturgiczne w pięknej oprawie oraz różne nabożeństwa, zwłaszcza do Matki Bożej i świętych, a także modlitwa za zmarłych. Aby skutecznie pełnić posługę nauczania, dominikanie zrezygnowali z powszechnej w średniowieczu praktyki ascetycznej, zwanej stałością miejsca, czyli stabilitas loci, zachowanej do dziś u benedyktynów i cystersów. Mogli zatem swobodnie docierać do różnych środowisk i tam nauczać prawdy Ewangelii. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że dominikańska duchowość pozbawiona jest ascezy. Przeciwnie, ona jest praktykowana na różne sposoby. Jak wspomniano, wszystko, także asceza, podporządkowana jest kaznodziejstwu. A zatem przejawem ascezy są studia, zwłaszcza teologiczne. Dlatego zakon dominikański wydał wielu wybitnych teologów, jak chociażby świętego Tomasza z Akwinu, którego przedstawię niebawem. A ponadto charakterystyczną cechą dominikanów jest tak zwana obserwancja, czyli skrupulatne i wprost rygorystyczne przestrzeganie wszelkich zasad i przepisów zakonnych. Dlatego wśród składanych ślubów na pierwszym miejscu stawia się posłuszeństwo obok ubóstwa i czystości, co także wymaga niemałego samozaparcia. Ten rodzaj ustawicznej ascezy ma na celu zdynamizowanie apostolstwa oraz umocnienie życia wspólnego, bez którego misja przepowiadania nie byłaby skuteczna. Wspomniałem już, że rodzinę dominikańską stanowią zarówno mniszki, jak i świeccy tercjarze. Otóż siostry, mimo iż prowadzą życie zamknięte we własnych klasztorach, także uczestniczą w misji zakonu, jakim jest nauczanie. Swoją modlitwą prywatną i wspólnotową, a także ascezą i pokutą oraz pogłębionym studium prawd wiary wspierają duchowo braci kaznodziejów i wypraszają potrzebne łaski dla wszystkich ludzi. Oprócz dominikanek klauzurowych w XIX wieku i na początku XX wieku powstały żeńskie zgromadzenia dominikanek o wyraźnym nastawieniu apostolskim. Dwa z nich mają polskie korzenie. Chodzi tu o zgromadzenie sióstr świętego Dominika, założone w 1861 roku przez błogosławioną Kolumbę Różę Białecką w Wielowsi koło Tarnobrzega, a także o założone przez ojca Jacka Woronieckiego Zgromadzenie Sióstr Dominikanek, Misjonarek Jezusa i Maryi. Podobnie jak dominikanie, także siostry dominikanki pielęgnują kult Matki Bożej, głównie przez modlitwę różańcową. Jednym z przykładów tego kultu Matki Bożej Różańcowej może być obecne w Polsce, a konkretnie w Lublinie, włoskie zgromadzenie sióstr dominikanek Matki Bożej Różańcowej. Umiłowanie różańca przez zakon dominikański wiąże się z bardzo starą legendą, głoszącą, jakoby sama Matka Boża przekazała świętemu Dominikowi różaniec, nauczyła go odmawiać i poleciła upowszechniać w kościele. I choć historia modlitwy różańcowej nie potwierdza tego cudownego wydarzenia, to jest faktem, że wielką zasługą tego zakonu jest propagowanie modlitwy różańcowej. Święty Dominik swoją gorliwą pracą skupił obok zakonu kaznodziejskiego olbrzymią rzeszę świeckich, którzy ślubowali życie w pokucie i w ten sposób dał początek trzeciemu zakonowi. Współcześnie nosi on nazwę Zakon Dominikanów Świeckich. Należą do niego zarówno kobiety, jak i mężczyźni, małżonkowie i osoby samotne, tworząc tak zwane fraternie, zwykle przy parafiach prowadzonych przez dominikanów. Niektórzy z nich składają dodatkowo ślub celibatu. Życie dominikanów świeckich przebiega zatem wśród świata. Żyją oni w swoich rodzinach i zgodnie ze swoimi zdolnościami oraz zainteresowaniami kształcą się i pracują we wszystkich zawodach. Ich zadaniem jest realizowanie swego chrześcijańskiego powołania właśnie pośród świata. W duchu apostolskiej gorliwości właściwej dominikanom zdolni są docierać do tych środowisk, gdzie kapłan czy siostra zakonna dotrzeć nie może. Widzimy zatem, że duchowość szkoły dominikańskiej, która zrodziła się w sercu świętego Dominika, wciąż jest aktualna, bo stale, do końca świata będą ludzie, którzy, choć nie zawsze tego świadomi, jak powietrza i wody, potrzebują prawdy Słowa Bożego i świadectwa życia zjednoczonego z Bogiem. A karmić innych tym, czym się samemu żyje, to najważniejsze zadanie duchowych synów i córek świętego Dominika.